Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa w telewizyjnym studiu Międzynarodowych Targów Poznańskich na kolejnej, już 9. debacie poznańskiej. Tym razem będziemy rozmawiać o poznańskich seniorach, ich potrzebach, oczekiwaniach, rolach i możliwościach. Mecenasem dzisiejszej debaty jest poznańska firma Ataner, tradycyjnie partnerem strategicznym Grupa MTP, partnerem merytorycznym Centrum Badań Metropolitalnych, a partnerem technologicznym Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Partnerami medialnymi są wydawnictwo Poznańskie Poznania i wydawnictwo Poznańskie, dzięki którym zapisy naszych debat ukazują się w formie drukowanej. Przy organizacji tych debat pracujemy także z firmą TRIN i World Trade Center. Na początku chciałbym bardzo serdecznie przywitać i podziękować za przyjęcie zaproszenia naszym panelistom dzisiejszym, którymi są pani profesor Anna Michalska, socjolog, przez wiele lat kierownik Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, pani profesor Ewa Pruszewicz-Siepińska, architekt, dziekan Wydziału Architektury Poznańskiej, a jednocześnie współwłaściciel znanej poznańskiej pracowni architektonicznej Ewy i Stanisława Siepińskich. Witam serdecznie. I pani profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis, lekarz, specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, kierownik katedry i kliniki medycyny paliatywnej, gdzie stworzyła pracownię geriatrii. Witamy i pan Wojciech Bauer, dyrektor bardzo prężnie działającego w naszym mieście Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Ja nazywam się Tomasz Kajzer, jestem wiceprezesem Fundacji Rozwoju Miasta Poznania i będę miał przyjemność moderować dzisiejszą dyskusję wspólnie z sekretarzem Fundacji, panem Tomaszem Milcarkiem, który będzie prowadził dyskusję na czacie. Już teraz chciałbym wszystkich oglądających nas na YouTubie, na Facebooku zaprosić do skorzystania z tej możliwości. Jeżeli państwo zechcecie, podzielić się na czacie swoimi uwagami, spostrzeżeniami. Nasza debata na pewno będzie jeszcze bardziej owocna i interesująca. Więc zapraszam do korzystania z czatu. Proszę Państwa, generalnie tradycją poznańskich debat jest zastanowienie się w interdyscyplinarnym gronie ekspertów nad różnymi zjawiskami, trendami, które zachodzą we współczesnym świecie z punktu widzenia ich znaczenia na funkcjonowanie i rozwój naszego miasta. Zastanawiamy się, co te zmiany oznaczają, jak powinniśmy na nie reagować, jak się przygotowywać, aby w większym stopniu były dla nas nie zagrożeniem, ale szansą otwierającą nowe możliwości. Dzisiejszy temat nie jest przypadkowy. Profesor Edward Glaser powiedział kiedyś, że cities are made of people, for people, by people. I myślę, że to jest najlepsza definicja miasta, że miasta to są ludzie tworzone przez ludzi, dla ludzi. Bo miasta to przede wszystkim tak naprawdę zachowania ludzi, relacje międzyludzkie. To jest istotą miasta. I tu właśnie, tu wśród ludności Poznania zachodzą w ostatnim czasie bardzo duże zmiany. Tak duże, że mam wrażenie, że nie wszyscy chyba, nawet wśród fachowców, zdają sobie sprawę ze skali, z ogromu tych zmian. Ja spojrzałem na dane statystyczne i jeszcze na początku lat 90. w Poznaniu liczba seniorów ledwo przekraczała 15%. To było dokładnie 15,2%. Najnowsze dane, koniec roku 2021, a więc około 30 lat później, to już ponad 26%, czyli z 15 do ponad 26 w ciągu zaledwie 30 lat. I wszystkie prognozy demograficzne wskazują, że to jest dopiero początek, że te zmiany jeszcze będą głębsze. Demografowie mówią, że mamy te cztery największe trendy, które charakteryzują dzisiejszą sytuację demograficzną, czyli szybki wzrost ludności w świecie ogółem, migrację, urbanizację i właśnie ten proces, który oni nazywają starzeniem się. Ale ja myślę, że zgodzimy się, że te zmiany to nie tylko kwestia liczby seniorów, ale to także kwestia ich potrzeb, oczekiwań, możliwości postrzegania seniorów przez otoczenie i przez samych seniorów. I chciałbym, żebyśmy może od tego rozpoczęli dzisiejszą debatę, od takiej krótkiej diagnozy, kim jest poznański senior. Czy tutaj te zmiany w zasadzie są równie duże jak zmiany liczbowe? Czy możemy pokusić się o określenie, na czym te zmiany polegają? Oddaję Państwu głos. Co wiemy o poznańskich seniorach dzisiaj? Bardzo proszę.
A może ja zacznę, bo rzeczywiście warto, kiedy zaczynamy mówić o starzeniu, przyjrzeć się temu słowu tsunami, które generalnie kojarzy nam się negatywnie. kojarzy się z czymś, co zalewa i niszczy. I kiedy zastanawiamy się nad starzeniem z indywidualnej perspektywy, każdy z nas się starzeje w każdej sekundzie naszego życia, to nie chcemy tak na to patrzeć. I mam wrażenie, że to słowo by już taki czas, że zniknęło trochę z dialogu społecznego. A teraz pojawia się znowu, tak jakbyśmy bali się tego, co niesie ze sobą proces starzenia. A tymczasem, kiedy zastanowimy się, na ile sami mamy wpływ na to, jak się starzejemy, to okaże się, że ten wpływ mamy bardzo duży. I tak naprawdę myślę, że to od nas trochę zależy, jak będziemy patrzeć na to starzenie. Od tego, czy zdołamy się przygotować do starości. I z jednej strony odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić, żebyśmy jak najdłużej byli sprawni i funkcjonowali samodzielnie, ale z drugiej strony, żebyśmy też byli w stanie pokazać kolejnym pokoleniom, co oznacza proces starzenia. I kiedy patrzymy dzisiaj na seniorów, to zupełnie unikalne jest to, że po raz pierwszy wśród seniorów, jeśli zaczynamy mierzyć ten wiek od 60 roku życia, mamy tak naprawdę dwa pokolenia. Dwa pokolenia. Mamy osoby, o których mówimy, że są młodymi seniorami, czyli te osoby, które mają 60, 70, najwyżej 75 lat. I potem mamy dużą grupę seniorów w bardziej zaawansowanym wieku, czyli praktycznie mamy 80-90-latków, którzy, kiedy patrzymy na potrzeby, ale też na samodzielność funkcjonowania, to są zupełnie dwie różne grupy. Dlatego wydaje się, że mówienie o seniorach jako o jednorodnej grupie powinno należeć do przeszłości i kiedy chcemy, żeby nie patrzeć na proces starzenia jako na tsunami, to z pewnością musimy zobaczyć to, że wielu seniorów dzisiaj to są sprawne osoby, dokładnie wiedzące, czego chcą, aktywne, inwestujące swój czas w rozmaite działania i postrzeganie takich seniorów ewidentnie jest przeciw temu tsunami.
Cieszę się z tego właśnie wstępu, bo to nas po prostu ustawia naszą dyskusję. Rzeczywiście ta nazwa wywołała wiele kontrowersji, ale nie chcieliśmy już pod niej zmieniać, może po to, żeby usłyszeć właśnie tego rodzaju opinie. A nazwa urodziła się w przekonaniu, że to jest zjawisko, które dotyka praktycznie każdego aspektu naszego życia. A więc skala, wpływ tych zmian, które obserwujemy, dotyka nie tylko samych seniorów, ale dotyczy całego miasta, ponieważ my już mówimy o ponad 1/4 mieszkańców Poznania. Mało tego, mówimy o mieszkańcach, których aktywność, możliwości są nieporównanie większe niż to było jeszcze, wydaje się, 26 lat temu. I to skłania mnie jednak do powtórzenia tego pytania, proszę Państwa, kim są? Wiemy z tej wypowiedzi, że to nie jest środowisko jednolite, że są bardzo różnorodne. Wspomniała o młodszych i starszych seniorach, ale co jeszcze wiemy o potrzebach seniorów i może co wiem o zmianach, jeśli chodzi o ich możliwości i potrzeby?
To może ja włączę się tutaj do debaty. Dziękuję za zaproszenie i myślę, że temat starości to jest temat morze i na ten temat można bardzo dużo i długo rozmawiać. Jest wiele problemów skupionych w tym haśle, terminie starość. Oczywiście oni są zróżnicowani. Ostatnie badania Polsenior pokazały, że są możliwe do wyróżnienia sześć kategorii jest możliwych do wyróżnienia.
Więcej niż dwie.
To pokolenia. Tu pani profesor mówiła o pokoleniach i to się zgadza. Tak. Natomiast jeśli chodzi o potrzeby, jeśli chodzi o ich sprawność, jeśli chodzi o ich widzenie świata społecznego, to tu wydzielenie sześciu kategorii jest uzasadnione oczywiście. Na starość możemy patrzeć wielowymiarowo, przede wszystkim przez wieloproblemowość, które doświadcza i jedno pokolenie i drugie, bo paradoksem jest, czego wcześniej chyba nie oczekiwaliśmy, że młodsi seniorzy opiekują się starszymi seniorami. Badania gerontologiczne dowodzą, że wielu 70-latków opiekuje się pokoleniem rodziców ponad 90-letnich. Tak? Czyli rola opiekuna zresztą całodobowego, jednoosobowego, bardzo często właśnie nieformalnego, to ta rola na przykład 40-50 lat temu nie była odgrywana z uwagi na długość życia, tak? Przypomniałam sobie, że badałam 50 lat temu seniorów i za już sędziwych czy leciwych uchodzili ci, którzy zbliżali się do 80. To już byli bardzo starzy. No ja wtedy miałam 23 lata i na Ugorach w domu weterana miałam przyjemność odbywać praktyki i poznawać potrzeby tych właśnie osób w wieku senioralnym. Wtedy używano się wieku emerytalnym, używało się określenia wieku emerytalnym. Czy potrzeby ich były inne? Były inne. Oczywiście oni mieli inne doświadczenia. Oni generalnie koncentrowali się na życiu codziennym, żeby po prostu i się wyspać. Czyli takie właśnie biologiczne potrzeby. Dzisiaj potrzeby seniorów są zgoła odmienne. Oni chcą wiedzy, są głodni wiedzy. Przede wszystkim chcą być aktywni. Nie chcą być wtłoczeni w rolę biorcy, chcą być dawcami i napawa ich ogromną taką niepewnością i dyskomfortem rola biorcy pomocy. Wbrew stereotypowym wyobrażeniom, tak, że seniorzy to jakby oczekują pomocy i wsparcia od innych. Chcą być aktywni i to zresztą czynią. Problemów jest bardzo wiele. Ja w swojej wypowiedzi chciałabym skupić uwagę na opiekunach osób sędziwych, starszych, bardzo już w podeszłym wieku, bo to są problemy ukryte. My najczęściej postrzegamy je przez pryzmat potrzeb 70-latków, 80-latków. Natomiast problem gwarantowania opieki, właśnie takiej opieki samodzielnej, całodobowej dla osób, które zbliżają się już do setki, tak, są takim ukrytym problemem. Te osoby same jakby potrzebują wsparcia, głównie psychicznego, a muszą opiekować się, bo są samodzielnymi, ale też i jedynymi opiekunami. Dotyczy to przede wszystkim jedynaków, którzy są w wieku już 70 i więcej lat, a mają któregoś z rodziców, czy oboje rodzice jeszcze żyją, i zbliżają się do setki. Tak? I ktoś im tę pomoc musi zaoferować. I się zmagają z wieloma problemami. To jest taki problem właśnie ukryty.
A czy możemy im w tych problemach jakoś pomóc? Bo to jest
Myślę, że tak trzeba mówić.
Osób,
tak, na pewno trzeba o tym mówić, że jest to problem ukryty. Tak? Mhm. Bo oni się nie zwracają właściwie o pomoc, bo i do kogo się mają zwrócić. Oni nie mają specjalnie jakby oferty, jeśli chodzi o wsparcie psychiczne, jeśli chodzi o wsparcie takie moralne, takie wsparcie w codziennych dylematach, z którymi się mierzą. Ja swego czasu starałam się stworzyć taką listę dylematów, które są w tej bogatej wiedzy gerontologicznej umieszczone. I tych dylematów głównych typów jest aż 6, tak? Które doświadczają właśnie opiekunowie osób w podeszłym wieku. I samodzielnie ich rozwiązać nie mogą. I to jest właśnie ten problem, który jest otwarty i który jest z pewnością, jeśli mówię problem, do rozwiązania. Bo każdy problem, jak mówił Berton, można rozwiązać. Ale tylko trzeba go dobrze zdefiniować i zdiagnozować.
Powiedziała pani profesor o osobach, które opiekują się starszymi osobami, ale znamy, wiemy, że model rodziny to się zmienia. Coraz częściej młodzi ludzie dość po się usamodzielniają i żyją osobno. Tak. I w tym momencie mamy te dwa modele klasyczne. Z jednej strony opieka w rodzinie, rodzina poloniowa, a z drugiej strony instytucjonalna opieka, szpital, ewentualnie DPS. Czy są jakieś formy opieki pośredniej? Jakie tu są możliwości? Czy możemy wyjść spoza tego kręgu tych dwóch klasycznych, powiedziałbym, form opieki?
Rodzinny lub właśnie, instytucjonalny.
Czy jest coś pośredniego? Jakie są doświadczenia innych krajów może? Co tu możemy rozwijać? Bo przy rosnącej liczbie osób starszych, siłą rzeczy skala potrzeb będzie większa. A więc musimy szukać nowych możliwości. Czy jakieś przykłady, wzorce istniejących, jako poza moglibyśmy korzystać?
To ja może, jeśli mogę, dwa słowa. Chciałbym troszeczkę nawiązać do tego, o czym mówiły pani profesor przed chwilą. To znaczy, chciałbym bardzo, żebyśmy nie postrzegali seniorów jako grupy, która tylko potrzebuje pomocy, jako grupy, która tylko oczekuje od innych wsparcia i tak dalej, bo musimy w końcu myśleć o seniorach jako także o osobach o ogromnym potencjale, ogromnym wpływie na jakość życia w mieście, ogromnym wpływie na rozwój miasta i o tym, o czym pan prezes przed chwilą mówił, że zmienia się troszeczkę postrzeganie seniorów. problemów w odbiorze zarówno społecznym, czyli zewnętrznym, jak i własnej samoocenie. I tak rzeczywiście jest. Jeszcze kilkanaście lat temu, jeśli spojrzeliśmy na dwór i widzieliśmy biegającego seniora, chodzącego z Nordic Walking, budziło to wśród niektórych pewien uśmiech, nawet i zażenowanie, a seniorzy czuli się nie do końca komfortowo, będąc takimi aktywnymi. Teraz to się na pewno bardzo zmieniło. To znaczy, seniorzy mają swoje oczekiwania nie tylko związane z potrzebą pomocy, ale także i z aktywizacją, spędzaniem wolnego czasu, byciem opiniotwórczym, ale także i twórczym dla miasta elementem życia społecznego. Więc to taka zasadnicza pewnie różnica, która się zmieniła, którą ja też widzę pracując z seniorami. Kiedyś senior, którego definiowaliśmy jako senior, nie zawsze czuł się z tym komfortowo. Teraz dla wielu osób bycie seniorem brzmi naprawdę dumnie, bo seniorem to nie jest nazewnictwo, to jest pewne poczucie samego siebie, więc to definicje nie są najważniejsze. Czy ktoś jest seniorem, czy ktoś nie jest seniorem, najważniejsze jak się czuje, co robi, niezależnie od wieku. I teraz mówimy o pewnej takiej teorii aktywnego starzenia, to znaczy pewnej umiejętności, czy takiej przestrzeni do tego, żeby aktywnie spędzać czas, starzeć się, i muszą zaistnieć jakby dwa elementy. To znaczy z jednej strony wielka potrzeba, która musi się wytworzyć w środowisku seniora, ale także i możliwości, które stwarza samo środowisko. Mówimy tutaj o Poznaniu, więc do zadań Poznania należy, żeby stworzyć pewną ofertę aktywizującą spędzania wolnego czasu, rozwoju i trochę także wsparcia. Więc aktywne starzenie to jest zarówno potrzeba wewnętrzna, jak i warunki do tego, żeby się aktywnie starzeć. Jeśli te dwie rzeczy się ze sobą występują, to wtedy możemy mówić o tym, że ta starość wygląda troszeczkę inaczej niż do tej pory. To znaczy rola seniora, który siedział w domu, spędzał czas rozwiązując krzyżówki, odchodzi do lamusa. Seniorzy są nie tylko grupą, która wychodzi i spędza czas na zewnątrz aktywnie. To jest grupa, która bierze udział w wyborach, to jest grupa, która tworzy organizacje pozarządowe, to jest grupa, która tworzy różnego rodzaju aktywności lokalne, ma ogromny wpływ na to, jak to społeczeństwo wygląda, którego jest nierozłączną częścią. Ale żeby to zaistniało, miasto musi pewną ofertę stworzyć. To znaczy musi dać narzędzia do tego, aby funkcjonowały kluby seniora, aby były na przykład tak, jak jest w Poznaniu, mikrogranty, czyli żeby grupy nieformalne na przykład prowadziły za niewielką ilość pieniędzy określone aktywności, na przykład jakieś kulturalne, sportowe i tak dalej. Więc te elementy są niezwykle ważne i to się dzieje. I z tego się bardzo cieszymy, ale oczywiście powinniśmy rozwijać te rzeczy, które już są, spoglądając także na doświadczenia i wzorce krajowe i międzynarodowe.
Wspominał pan też kiedyś o takim ciekawym projekcie włączania seniorów także w opiekę nad najmłodszymi poznaniakami. Byłem zaskoczony, bo to rzeczywiście jakby wyrastało poza takie przeciętne wyobrażenie wielu osób, a to się znakomicie sprawdziło. Gdyby pan mógł przypomnieć, na czym to polegało.
Tak, pewne działania wydawać by się mogły nieoczywiste, stają się zupełnie oczywiste. Znaczy rola seniora, tego, o którym mówiłem, siedzącego w domu i ewentualnie wychowującego wnuki, zmienia się. Taki cudowny projekt, który udało nam się zrealizować w Poznaniu dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej, bo o tym musimy powiedzieć, żeby stworzyć dobrą, mądrą politykę wewnętrzną, nie można opierać się tylko i wyłącznie na przykład samorządzie, tylko i wyłącznie na szpitalach czy służbie zdrowia, tylko i wyłącznie na organizacjach pozarządowych. Musi to być taki związek połączeń międzyinstytucjonalnych i tego typu działania udało się zrealizować. Jest cudowny projekt, który realizowaliśmy w Poznaniu, Senior Maluszka Tuli. Zrealizowany on między innymi dzięki współpracy instytucji, w której pracuje pani profesor, dzięki szpitalowi w Poznaniu, organizacji pozarządowej. Poznańscy seniorzy są na oddziale w szpitalu Raszej, na oddziale noworodkowym i tulą małe dzieci, które samotnie przebywają na tym oddziale. I to jest niezwykłe działanie. Wydawać mi się mogło nic nadzwyczajnego, a okazuje się, że daje niesamowicie wiele zarówno seniorom, którzy mogą mieć takie większe poczucie pomocności, sprawczości, być jakimś ważnym, a przede wszystkim dzieciom, że są tulona, ale i rodzicom, którym pomagamy. Poprzednie debaty, które państwo organizowaliście, były poświęcone określonej grupie zawsze. Mamy młodzież, mamy seniorów. Natomiast jeśli mówimy o jakimś mądrym zarządzaniu miastem, to musimy powiedzieć o międzypokoleniowości. I ten projekt jest niezwykłym przykładem takich super działań międzypokoleniowych. Więc szczęśliwe, dobre miasto nie jest tylko dla seniorów, nie jest tylko dla młodych, jest dla wszystkich, niezależnie od wieku. Więc działania, które powinniśmy podejmować, powinny właśnie to uwzględniać. Czyli jest takie hasło, którym my się kierujemy, to nie jest miasto dla seniorów, nie jest miasto dla młodych, to jest miasto przyjazne starzeniu, niezależnie od tego, ile się ma lat.
Tym bardziej, że jak chyba pani doktor powiedziała kiedyś, my zaczynamy się starzeć w wieku już 30-40 lat, prawda? Dobrze zapamiętałem?
No, kiedy przyglądamy się biologii starzenia, to rzeczywiście zmiany narządowe, takie, które prowadzą nieuchronnie do pogorszenia naszego funkcjonowania, zaczynają się między 30 a 40 rokiem życia. Dla różnych układów i narządów jest to różnie. I tu być może warto wrócić do tego, że sami mamy wpływ na to starzenie, a w związku z tym sami możemy podjąć pewne działania przeciw temu tsunami, ponieważ możemy, przyglądając się upływowi czasu i temu, co się dzieje, trochę zmniejszyć to zagrożenie, które ze sobą niesie czas, poprzez dietę, poprzez aktywność fizyczną, poprzez generalnie zmianę stylu życia na bardziej prozdrowotne. I tutaj też jest bardzo ważna rola miasta, które tego typu działania wspiera i powinno wspierać, organizując rozmaite akcje edukacyjne i pokazując tak naprawdę, że bardzo wiele mamy w swoich rękach. Bo z jednej strony wpływa to na tempo powstawania tych zmian, które możemy mierzyć, a z drugiej strony większe tempo tych zmian powoduje, że mamy większe ryzyko występowania różnych zależnych od wieku chorób w pewnym wieku. Myślę też, że kiedy mówimy o aktywnym starzeniu, to warto jest zdać sobie sprawę, że bardzo popularny w ramach działania w Europie jest w tej chwili też tak zwane zdrowe starzenie. I to zdrowe starzenie niekoniecznie oznacza starzenie w zdrowiu, bo przecież jak długo żyjemy w związku z tymi zmianami narządowymi, które nie powodują chorób, bo tam musimy powiedzieć, że sam proces starzenia nie powoduje chorób, ale wyraźnie im sprzyja. I wtedy, jeśli mamy ileś tych zmian narządowych wynikających z upływu czasu, a dodatkowo coś się niefortunnego wydarzy, to zachorowujemy łatwiej. Tym łatwiej, im więcej mamy lat. Tak patrzymy na proces starzenia teraz. I to zdrowe starzenie oznacza tak naprawdę optymalne starzenie. Czyli akceptujemy to, że życie jest rodzajem grzybobrania, tylko tych grzybów na końcu mieć nie chcemy, bo to jeśli patrzymy na to, że zbieramy choroby długo żyjąc, bardzo skutecznie umiemy leczyć bardzo wiele tych chorób, które niesie ze sobą czas, a w związku z tym możemy mieć 70, 80 czy więcej lat i kilka chorób przewlekłych i nadal sprawnie, dobrze funkcjonować. I tak naprawdę o to chodzi w zdrowym starzeniu, żeby te choroby, które mamy opanowywać, czyli skutecznie leczyć, i to jest niezwykle ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, ale żeby te choroby w jak najmniejszym, czy te schorzenia w jak najmniejszym stopniu nas ograniczały, żeby nie wpływały na to, że nie jesteśmy w stanie aktywnie funkcjonować. Myślę, że to z punktu widzenia starzenia, z punktu widzenia też patrzenia na taką starość w przestrzeni jest niezwykle ważne.
To jeżeli mógłbym tylko jedno słowo uzupełnienia, o czym mówiła pani profesor, to zdrowe starzenie nie powinno, i o tym powinniśmy pamiętać, rozpoczynać się, kiedy jesteśmy już w wieku senioralnym. Powinniśmy o tym myśleć i planować to dużo wcześniej. Myślę, że w wieku nawet młodzieńczym, potem troszkę starszym, takim wieku średnio dojrzałym, już powinniśmy myśleć i projektować swoją przyszłość. To jest niezwykle ważne. Nie tylko w kontekście relacji społecznych z drugim człowiekiem, ale także w kontekście zdrowia, o czym mówiła pani profesor. Ale ja bym połączył to zarówno kwestie zdrowotne z pewnymi kwestiami społecznymi, czyli budowanie relacji z drugim człowiekiem, spędzanie wolnego czasu, budowanie pewnych pasji, zainteresowań. To świetnie widać na przykładzie kobiet i mężczyzn. Ja wiem, że kończyliśmy troszeczkę czas taki PRL-u i inna była rola i funkcje kobiet i mężczyzn niż są teraz. Naprawdę to jest widoczne, ale bardzo często mężczyźni, tak bardzo upraszczając, całe swoje życie poświęcali w dużej mierze na pracy zawodowej. Nie mieli zbyt wielu relacji poza pracą zawodową. Kobiety natomiast naturalnie były babciami, były żonami, były, pracowały, tych funkcji pełniły dużo więcej i teraz nadchodzi czas emerytury. No i mężczyźni bardzo często, kończąc swoją pracę zawodową, nie mają pomysłu na swoją starość. Kobiety natomiast ze względu na swoje doświadczenie ten pomysł gdzieś mają. Tę aktywność, chęć bycia z drugim człowiekiem, chęć budowania relacji z przyjaciółkami, z koleżankami, wyjścia. Natomiast widać to, że mężczyźni tego nie zbudowali, więc tego nie da się zbudować w wieku 60 lat. Powinniśmy o tym zacząć już myśleć dużo wcześniej. I praca z seniorami na pewno to daje. Daje nam pewnym wszystkim inspirację, obecność drugiego seniora obok siebie, więc też budowanie relacji, wnuczek, babcia i przyjmowanie pewnych nauki. I teraz ja wiem, że dużo dużo tematów nawiążę, natomiast jeśli chodzi, dlatego jest ważna obecność seniora w życiu każdego człowieka, dalej lub bliżej, dlatego że on jest świetną inspiracją, świetnym mentorem, podpowiadaczem, jak powinniśmy zdrowo i mądrze dojrzewać do starości.
Kiedy mówimy o socjalnym poznaniu, to tak naprawdę mówimy o potrzebie łączenia różnych punktów widzenia i my żyjemy też w przestrzeni, w której funkcjonujemy w konkretnych obiektach, budynkach. I patrzę na panią profesor Ewę Siepińską, bo kiedy ukazał się zaproszenie na naszą debatę, to jeden z moich znajomych spojrzał na zaproszenie gości i mówi, no dbać o seniorach, to ja rozumiem, jest lekarz geriatra, jest socjolog, jest de Turcisu, to jest jakby oczywiste. Ale powiedz mi, architekt. I tu prośba, panie profesor, gdybyśmy mogli powiedzieć sobie w dwóch słowach, na czym polega dzisiaj współczesna rola architekta, dlaczego jest taka kluczowa, żeby rzeczywiście móc budować miasto otwarte na seniorów.
Dziękuję bardzo. Siedzę nieśmiało z boku w szacownym gronie i przysłuchuję się wypowiedziom. I dziękując za zaproszenie, które utwierdza mnie w tej współcześnie interdyscyplinarnej roli architekta. Ta interdyscyplinarna rola architekta była już zauważona przez Witruwiusza 2000 lat temu i zadaniem architekta było budować pięknie, trwale i użytecznie. Cóż, proszę Państwa, do tej pory udział architekta wspierającego i odpowiadającego, kontynuuję to, co pani profesor powiedziała, odpowiadającego na potrzeby, rola architekta kojarzyła się tylko z dostępnością do budynku. A ja może niejako nawiązując do niedawnego festiwalu filmowego i wręczenia Oscarów w Los Angeles, przepraszam, może tak zwizualizuję naszą rolę, architektów rolę, w roli piszącego scenografię i biorącego tylko drobny udział, mającego drobny udział w scenariuszu życia osób starszych. Bo to odpowiadanie na potrzeby w architekturze jest naprawdę wielowątkowe i zaczyna się, pan mówiliście o tym, o tej wieloaspektowości potrzeb. I jako architekci, jako uczelnia Wydziału Architektury widzimy konieczność zmian w ochronie zdrowia, sprawowaniu ochrony zdrowia w przestrzeniach, które tworzymy. I ta potrzeba wyraziła się między innymi w naszej odpowiedzi. I przepraszam, nie chcę, broń Boże, w tej chwili reklamować, bo rzecz się już dzieje, ale prowadzimy studia podyplomowe w zakresie inwestycji i projektowania w ochronie zdrowia. I tak jak widzimy potrzebę organizacji, przygotowania zespołów interdyscyplinarnych, zespołów, w których, przepraszam, że pozwolę sobie powiedzieć, wśród lekarzy, socjologów, osoby odpowiedzialnych za zarządzanie obiektami, które sprawują opiekę czy pomoc ludziom starszym, chcielibyśmy zabrać głos zarówno w tej przestrzeni przeznaczonej do ochrony czy ratowania zdrowia, ale również w pisaniu, wzięciu udziału w tym scenariuszu i kreśleniu scenografii życia osób starszych. Peter Zumthor, laureat Nagrody Pritzkera w 2009 roku, w przepięknej zresztą książce, w takim katechizmie nas architektów, myślenia architekturą, pisał o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za budowę wrażliwego naczynia, wrażliwego na kroki, sen i ciszę. I myślę, że to poetyckie niezmiernie ujęcie stawia nam dzisiaj wielkie wyzwanie. Mówię o architektach i to wyzwanie ma być konkretnym zadaniem, którego państwo nam przypiszecie, bo oczywiście dzisiaj większość z nas powiązana jest z uczelniami wyższymi i hasło wiedza, umiejętności i kompetencje jest bardzo celne i oczywiście chcemy się jako architekci wypowiadać w tym zakresie naszej wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale adekwatnie do roli, jaką państwo odgrywacie, to jest oczywiste. I przestrzeń w Poznaniu, czy zostało, bardzo się cieszę, pani profesor, że wymieniła pani nazwę obiektu Dom Weterana przy ulicy Ugory, bo twierdzę, że to jest jeden z najlepszych i scenografii, przepraszam, że będę kontynuowała, scenografii, ale scenariusze, że ci ludzie czują się oczywiście, proszę mi wybaczyć, to jest punkt widzenia architekta, nie lekarza, nie socjologa, nie osoby, która się para od prowadzeniem tego typu opieki, ale bo jest też piękny obiekt na Szczeszynie, natomiast współcześnie budowany, ale ten scenariusz, który gwarantuje budynek na Ugory, jest chyba ponadczasowy. Tyle na początek.
Dziękuję. Tym bardziej, że powiedzmy, że tam były badania seniorów w Ogorach.
To znaczy ja je zainicjowałam, mogę powiedzieć, bo ten dom został otwarty w 72 roku, ja w 73 miałam praktyki jako studentka czwartego roku socjologii. I mi się tak spodobało, że praktyki się skończyły.
Mikrofon.
O. Praktyki się skończyły. Przepraszam, a ja tam chodziłam, ponieważ zaprzyjaźniłam się z tymi seniorami. Oni byli tacy barwni, jeśli chodzi o życiorysy. Ja ich polubiłam i chodziłam, ale napisałam oczywiście pracę magisterską, w której, i to jest też problem, do którego warto wrócić. Otóż ja pisałam o uwarunkowaniach rodzinnych zamieszkania w domu weterana. Czyli brałam pod uwagę, przeanalizowałam wszystkie dokumenty mieszkańców wtedy domu weterana i zwróciłam uwagę na fakt, że ci, którzy zajmowali się głównie pracą zawodową, pracą partyjną, pracą społeczną, bo to byli weterani różnych, oczywiście w różnych aspektach weterani, ale to byli ludzie, którzy nie dbali, trzeba to powiedzieć wprost, o swoje życie rodzinne. I na starość po prostu nie miał kto się nimi zaopiekować. Dlatego też dla nich był wybudowany ten dom weterana. I tam były znakomite oczywiście postaci. Generałowie na przykład, czy tacy no, wyżsi rangą, działacze partyjni, tak? Ale też i skromniejsi, tak? Generalnie byli to ludzie o życiorysach, bardzo mocno jakby uwarunkowanych pracą zawodową i społeczną. Nie dbali o rodzinę i tak się właśnie stało. A wracając do uwarunkowań, które powodują dziś, że nie ma opiekuna takiego serdecznego, rodzinnego, bezpośredniego, w bezpośrednim dostępie. Doskonale wszyscy wiemy, że warunki się tak diametralnie zmieniły przez te 50 lat, bo ja patrzę z perspektywy 50 lat, że przecież i rodzina jest mniej liczna. 2 miliony Polaków wyemigrowało, tak? Nie tak dawno. Nie ma właściwie specjalnie tutaj ochoty pokolenie, które jest w wieku prokreacyjnym, mieć dzieci. Jest właściwie, można powiedzieć, niechęć do posiadania dzieci. Zatem nie mamy warunków, które mogłyby pozytywnie myśleć o zabezpieczeniu rodzinnym w zakresie opieki tym, którzy są teraz w wieku średnim. Tak? Kim oni się będą, można powiedzieć, tutaj podpierać, jeśli można użyć takiego określenia, tak? Mamy deficyt opiekuńczy już, a za 20 lat będzie on jeszcze bardziej. To będzie dopiero tsunami. Teraz to jest mała fala. Tsunami dopiero nastąpi. Nie chciałabym być jak Toffler właśnie takim złym prorokiem, ale już nie...
Tak. Ale myślę, że dlatego rozmawiamy, żeby to tsunami nie nastąpiło, że jednak wiele rzeczy mamy w swoich rękach i myślę, że nie budzi wątpliwości, że architektura jest bardzo ważna, bo kiedy my może mało o tym rzeczywiście mówimy, bo to u nas nie pojawia się tak bardzo jako taki ważny temat do dyskusji, ale przecież chcemy być sprawni i samodzielni, chcemy radzić sobie dobrze. Tak, ale żeby to zrobić, to musimy też mieć przygotowaną przestrzeń. I w związku z tym ten proces starzenia, myślę, wymusza zupełnie inne myślenie o przestrzeni, zupełnie inne myślenie o tym, czego ja potrzebuję u siebie w domu, żeby dobrze funkcjonować. I dlatego myślę, że tutaj wyzwanie jest ogromne dla państwa z pewnością, bo kiedy przyglądamy się rozmaitym rozwiązaniom, które funkcjonują w innych krajach, to ciągle nie mamy takiej jasności, czy chcemy zmierzać w kierunku takich rozwiązań na mapie miast, które są dedykowane seniorom, bo takie rozwiązania możemy zobaczyć w rozmaitych krajach, gdzie oprócz instytucji dookoła są jakieś mieszkania wspomagane, tego typu rozwiązania, które jakoś tworzą taką pełną ofertę, która jest dedykowana seniorom z różnymi potrzebami, bo o tym też dzisiaj mówimy. I właściwie pytanie, na ile taka przestrzeń dedykowana seniorom jest dobrym rozwiązaniem, a na ile jest to getto, którego nie chcemy, to ciągle jest otwarte. Ja myślę w ogóle, że zmienia się w związku z tym, że chcemy być samodzielni w zdecydowanej jednak większości. Chcemy być decyzyjni też, jeśli chodzi o nasze funkcjonowanie w przyszłości. W związku z tym chcemy świadomie podejmować decyzje, gdzie mieszkamy, jakie jest otoczenie tego miejsca. To są na pewno zupełnie nowe wyzwania, ale proszę zobaczyć też, że kiedy przyglądamy się opiece instytucjonalnej, to zmienił się trochę stosunek do opieki instytucjonalnej. Myśmy jakiś czas temu dyskutowali, ponieważ zadano studentom takie pytanie. Dom pomocy społecznej moich marzeń. Mieli napisać esej na taki temat. I na początku było ogromne zdziwienie, jak dom pomocy społecznej może być czymś, o czym
przedmiotem marzeń, tak?
Mam marzyć. A potem okazało się, że jednak mnóstwo pojawiało się takich pomysłów i one między innymi wbudowane są w tą architekturę. Ja myślę też, że kiedy patrzymy na te rozwiązania dedykowane seniorom, takie pośrednie, to bardzo ważne jest miejsce dziennych rozmaitych instytucji, które pojawiają się jako taka oferta deinstytucjonalizacji, o której w tej chwili się bardzo dużo mówi i one pojawiają się zarówno w przestrzeni społecznej, jak zaczynają pojawiać się w przestrzeni zdrowia. Myślę, że niewiele osób pewnie wie, że istnieje w tej chwili działanie projektowe, które określane jest jako dzienny dom opieki medycznej, które jest dedykowane osobom starszym z ograniczeniem sprawności, które ma w wyniku indywidualnej oceny potrzeb tych osób szeroko rozumianych zdrowotnych, stworzyć indywidualną dla nich ofertę, taką, która w wyniku co najmniej 6-tygodniowych działań pozwoli poprawić ich samodzielność funkcjonowania, a zatem przedłuży możliwość ich mieszkania w tym miejscu, gdzie są.
Proszę bardzo. Tak. Ja bym tutaj podpowiedziała jeszcze jeden wątek. Otóż czy seniorzy muszą, bo się nie przesadza starych drzew, mieszkać w dużych mieszkaniach, kosztownych mieszkaniach, bardzo trudnych do utrzymania, czy mogliby za pomocą różnych mediów, zachęt, pracy takiej nad innym modelem, tak, zamieszkać w mniejszych, na przykład takich quasi-rodzinnych, na przykład willowa zabudowa, tak, mogłaby dać piękne miejsce pobytu dla 10 na przykład seniorów, tak? Czy 6. Takie rozwiązania były w Wielkiej Brytanii, gdzie był tylko administrator, ale warunkiem była sprawność. Czyli oni sobie zamieszkiwali, tworzyli taką właśnie przyjacielsko-koleżeńską wspólnotę quasi-rodzinną. 6-10 osób, 10 chyba w porywach było, jeśli chodzi o ten eksperyment brytyjski z lat 70. I oni byli szalenie zadowoleni, bo mieli zaspokojoną potrzebę towarzyskości, mieli zaspokojoną potrzebę kontaktów codziennych, czuli się ze sobą dobrze, bo oni też byli dobrani. Można powiedzieć, że ich potrzeby były w miarę równe. O tak, że tutaj nie było tu problemów, jeśli chodzi o komunikację i tak dalej. Czy taki eksperyment, tak się zastanawiałam, czy można by u nas taki eksperyment zrobić? Takie małe...
Pani profesor, mam odpowiedź. Może to jest autorskie, a może po kimś powtórzyłam. Dom niespokojnej starości. Bo ja bym sobie takiego sposobu... Ja zapraszam panią. Ja zapraszam, bo przed rozpoczęciem tej debaty rozmawiałyśmy i absolutnie zaraziła mnie pani profesor swoją postawą, swoją ekspresją niesamowitą. I tak myślę, że chyba zgodzimy się, że to, co zostało powiedziane, pani profesor, o tym takim zsyłaniu ludzi do tych domów opieki. Rozumiem, że to, przepraszam, to nie jest adresowane, broń Boże, pod kątem, pod adresem instytucji, które pan reprezentuje, ale myślę, że tego, czego się ludzie starsi boją i my, którzy się zaliczamy również do ludzi, oczywiście oprócz pana, i przepraszam wszystkich państwa, mówię za siebie, że to jest swoistego rodzaju stygmatyzowanie. Tak? I te domy, czy to są Altersheimy w Niemczech i one są lepiej bogaci, reprezentują wyższy, lepiej bogaci wyposażone, reprezentują wyższy standard, ale tego, czego życzyłabym wszystkim seniorom, to właśnie domu tej niespokojnej starości. I przepraszam, panie profesor, pani się oburzy, niech palą, niech piją, ale niech mają ze sobą kontakt i niech mają, bo to, co jest najgorsze, to to, że my uzurpujemy sobie pewne pisanie i wyłączność na ten scenariusz. Nie, no dajmy szansę i to, co pani profesor powiedziała, odpowiadajmy na potrzeby, bo te potrzeby są naprawdę zróżnicowane, bo jeden chce przytulać noworodki, które są opuszczone, a drugi chce mieć święty spokój z ludzi, którzy mają 80 czy 90 lat. Ale dajmy szansę wyboru, tak? A ten, przepraszam bardzo. Ma pan trudną rolę, bo jest...
Broń Boże.
Tak.
Broń Boże, bo poruszyliśmy bardzo wiele wątków i one dotyczą szeroko rozumianej polityki senioralnej. Taka polityka w mieście do jakiegoś czasu jest realizowana. Nadzorującym jest tutaj prezydent, Wydział Zdrowia pełni taką rolę koordynującą, ale w tworzeniu tej polityki bierze udział wiele miejskich, między innymi nie tylko miejskich instytucji, czyli są odpowiedzialni za to, o czym pani mówiła, za architekturę, za przestrzeń, za zdrowie, także za informacje, o tym pewnie też dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, taką aktywizację społeczną. Ale nawiązując do wątku mieszkalnictwa, to w Poznaniu idea, która przyświeca miastu, jest taka, żeby seniora jak najdłużej pozostawić w jego własnym środowisku. Tak troszeczkę jest takie hasło, starych drzew się nie przesadza i troszeczkę jest tym prawdy, ale żeby to mieszkanie, to przebywanie w własnym środowisku było satysfakcjonujące, to też trzeba udzielać odpowiedniego wsparcia i pomocy, jeśli jest taka potrzeba w danym środowisku. Stąd różnego rodzaju działania pomocowe, takie jak na przykład usługi opiekuńcze, takie innowacyjne rozwiązania jak teleopieka, jak asystentura w danym środowisku, ale także odnosi się to do mieszkalnictwa, więc jest taka idea, że osoby zamieszkujące mieszkania komunalne o dużym metrażu, jest taka możliwość wymiany na mniejsze metrażowe, bo jest to taniej w utrzymaniu, mniej się za to płaci. Są specjalne projekty, które udało się wdrożyć, jak mieszkanie dla seniora, partycypacja tutaj na przykład miasta w zasobach TBS-u. Kiedyś, kilka lat temu stworzyliśmy dwa takie osiedla, między innymi na Drewlańskiej. Są to osiedla dla kilkudziesięciu osób w wieku senioralnym, które mieszkają bardzo blisko siebie. Tam na dole jest klub seniora, bardzo blisko jest lekarz i to jest rozwiązanie nie najgorsze jak na tamte czasy. Natomiast ideą teraz, którą my też podpatrujemy i z doświadczeń bierzemy innych miast, polega na tym, że seniorzy nie powinni, bo to jednak tutaj zachodzi taka pewna nawet w dużym mieście. Dlatego tutaj ideą jest przy tworzeniu nowych mieszkań komunalnych, aby te mieszkania na parterze były zasiedlane przede wszystkim przez osoby starsze, przez osoby z określonym problemem, z jakimś niepełnosprawnością, aby pozostały jak najdłużej w środowisku. Ten dom pomocy społecznej, to co do zasady, to powinna być naprawdę ostateczność. Ostateczność polegająca na tym, że nie można udzielić stosownego wsparcia w środowisku. Dom pomocy społecznej nie jest co do założenia dla osób, które są w miarę sprawne i troszkę niesamowite. niesamodzielne, to są dla osób naprawdę niesamodzielnych. Jakie rozwiązania? Jak najdłużej pozostać we własnym środowisku, wspierać te osoby w tym środowisku poprzez także innowacyjne działania, proponować różne zasoby komunalne i nie tylko, a dla osób, które są w stanie, proponować aktywizację dzienną, o czym mówiła pani profesor. Czyli mówimy tutaj o dziennych domach pobytu, mówimy tutaj o klubach seniora i to jest zadanie także miasta, żeby wspierać te kluby seniora. Mówimy także o wspieraniu organizacji pozarządowych, które prowadzą różnego rodzaju działania aktywizujące, ale wszystko musi być naprawdę dostosowane do specyfiki danego seniora. Nie można stworzyć polityki senioralnej mówiącej o tym, że senior jest taki, a nie inny. On jest bardzo różnorodny, więc te szereg tych działań powinien być bardzo zróżnicowany. Odnosząc się do tego domu pomocy na Ugorach, to jest rzeczywiście piękny dom, ale on był tworzony kilkadziesiąt lat temu i on też teraz jest wielka potrzeba jego remontu i taka rewitalizacja będzie przeprowadzona, bo niestety architektura nie zawsze idzie w parze z potrzebą także związaną na przykład z motoryką, z poruszaniem się osoby starszej i ten dom, który może nie jest tak piękny, z taką duszą, ten nowy, który powstał, on naprawdę jest niezwykle funkcjonalny i potrzebny dla osób starszych, natomiast nie ma jeszcze tej duszy. Tę duszą też budują ludzie, którzy tam mieszkają i to całe otoczenie, które tam się znajduje.
Mamy tutaj w tym kontekście jeszcze na czacie jedno pytanie, które chciałbym zadać, bo nawiązuje do tego etapu naszej dyskusji. Cytuję, czy w Europie są przykłady dobrych rozwiązań dotyczących asystentów osób starszych? Czy w Polsce, w Poznaniu samorząd mógłby coś takiego wprowadzić? Asystenci osób starszych.
To może pan, ja ewentualnie uzupełnię.
Jeśli chodzi, generalnie polityka też europejska polega na tym, że odchodzi się na przykład od budowania takich domów poza ośrodkami zewnętrznymi, czyli jakby przeprowadza się wszystko do centrum, między innymi po to, aby takie wsparcie było jak najbliżej seniora. Mówimy tutaj o ośrodkach pomocy, mówimy tutaj o służbie zdrowia, mówimy także o wsparciu chociażby wolontariatu. On jest bardzo ważny. Mówimy o pewnych rozwiązaniach ustawowych, które daje takie wsparcie udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie między innymi, ale także o wsparciu środowiska takiego jak organizacje pozarządowe. Mówimy o wolontariacie, który jest niezwykle ważny. Taki na przykład jak wolontariat towarzyszący, który nie polega na tym, że przychodzi osoba i sprząta, tylko to jest osoba, która potrzyma za rękę, pójdzie na spacer, przeczyta książkę, więc tego typu działania są w Poznaniu realizowane i one powinny być jak najbardziej rozwijane. Natomiast to też się bardzo dużo opiera, bo o tym troszeczkę nie mówiliśmy, o środki finansowe. To pewne zadania nie powinny tylko być zadaniem gmin. Tak to troszeczkę jest i Poznań jest jednym z przykładów ciekawych, może nie najlepszych w Polsce, ale myślę, że jest w czołówce rozwiązań. Natomiast to w dużej mierze opiera się na środkach naszych. To też powinniśmy mieć jakieś wsparcie dodatkowe i ono gdzieś tam się pojawia, ale powinno być jeszcze większe. Jest takie wsparcie zarówno samorządu, zarówno państwa, środków unijnych. To jest takie rozwiązanie, które daje najlepszy rezultat.
Asystentura czy asysta to bardzo dobre rozwiązanie, ale kosztowne. To musi być też osoba, która lubi osoby w starszym wieku, zna potrzeby osób w starszym wieku i potrafi być towarzyszem, towarzyszką, bo to nie każdemu jest dane. To jest kosztowna dosyć usługa, ale bardzo potrzebna, bo daliście potrzeb, to człowiekowi staremu najbardziej potrzebny jest drugi człowiek. To wszyscy wiemy. I właśnie asystentura byłaby tu najlepszym rozwiązaniem. Był taki trend kilkanaście lat temu, tak, żeby tak, przede wszystkim przygotować zawodowo asystentów i rodzinnych, i asystentów osób starszych, osób z niepełnosprawnością. Ale przyznam, że nie ma chętnych, bo te kursy, które były organizowane przez różne uczelnie, no niestety nie cieszyły się szczególną popularnością. To świadczy o tym, że niestety są to niskopłatne, tak? Jak wszystkie zawody pomocowe. Piękna idea, a niestety nie mamy na to środków.
Ale pani profesor, chyba się pani zgodzi, że rynek odpowiada bardzo brutalnie na tego typu potrzeby, bo znam firmy, które wykorzystują trudną sytuację seniorów i tę lukę.
i wiem, że są to płatni asystenci i to są, to co pani profesor wspomniała, to są koszty. Natomiast wracając, bo nie chcę, chcę się poruszać, się dyscyplinuję i przepraszam, jeśli się wypowiadam poza tym, o czym powinnam mówić w tak zacnym gronie. A propos tego ducha miejsca, jest w architekturze określenie genius loci, to jest duch miejsca. I ja powiem tak, jeśli tego ducha miejsca nie ma od początku, to, to trudno go zbudować, a często wręcz, żeby nie wiem jak bogaty, odpowiadając na pytanie z czatu, nie wiem jak bogaty, jak zamożny obiekt willowy, apartamentowy, sprawujący wspaniałą 24-godzinną opiekę. Jeśli starszy, schorowany człowiek nie ma tego genius loci w swoim mieszkaniu, w swoim domu, bo trudno przenieść, przepraszam, wspomnienia, lata, które wspomina się najchętniej, czyli lata, kiedy dom był wypełniony rodziną, osobą bliską, która odeszła. I do czego zmierzam? Do tego, że taka instytucja, która byłaby w uzupełnieniu zapewniającym mieszkanie, czyli te kwestie bytowe podstawowe, żeby instytucja zajmowała się i byciem partnerem dla takiej osoby, czyli bycie, przepraszam, jeśli nie ma bliskiej rodziny, tym drugim człowiekiem. Ale byłoby to wieloaspektowa pomoc, która powinna zapewnić no również wspomniane tutaj utrzymanie domu, czy dowożenie posiłków, czy wspomożenie tego seniora, czy seniorki. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na naszym wydziale wiele projektów, obiektów przeznaczonych dla osób starszych, między innymi w miejscu, w którym kiedyś była część szpitala Krysiewicza, rozmawialiśmy, panie prezesie, to miejsce wydawać by się mogło nieco na uboczu centrum, ale jednak w mieście. I nasi studenci proponowali wśród wspólnych badań, żeby zgodnie z tym, co zostało już powiedziane, grupować zarówno wiekowo, ale jak i czy demograficznie, ale również ze względu na stan zdrowia, te pobyty w bardziej kontaktowym, otwartym części budynków, w części, która wymaga już raczej z opieki pielęgnacyjnej, takiej na wyciągnięcie ręki, ale i takiej, która niestety już jest pobytem takim paliatywnym. I myślę, że stąd ta, cieszę się pani profesor, że mówimy obydwie tak dobrze o domu na Ugorach, że tam trochę tak jest, tak, że zapewnia się również w pewnej części ten kontakt, wręcz zaangażowanie w życie zewnętrzne i ta wieloaspektowość oferty, którą daje ten dom, na pewno stanie się i życzę tego, żeby się stał, bo ten budynek jest przepiękny na Szczeszynie, to jest absolutnie tak. Natomiast tego genius loci obiecujemy jako architekci szukać w najbliższej przyszłości i w takich budynkach przeznaczonych do tego, ale również w mieszkaniach, a to genius loci buduje się również przy pomocy dostępności, o czym na samym początku mówiłam.
Jest pytanie też, w jakim luksusie... Sorry. Bo tak się już uprzyjaźniłam z państwem, że już mówię bez mikrofonu.
Ale pani profesor, tak. Wicemarszałek.
Otóż a propos i ad vocem. Moi studenci prowadzili badania na ulicy Bukowskiej, w DPS-ie na Bukowskiej i w DPS-ie w Łężeczkach. Łężeczki, nie muszę dodawać, luksusowy dom, pięknie położony, palisandrowe meble, basen, kaplica, no ślicznie wyposażony i bardzo siermiężny dom na Bukowskiej. I pytanie, gdzie seniorzy czuli się lepiej? W Łężeczkach czy na Bukowskiej? No właśnie, bo chcę też powiedzieć, że poczucie osamotnienia, nie samotności, osamotnienia też jest w w takich subiektywnych, można powiedzieć, postawach osób w starszym wieku, które przebywają właśnie w domach pomocy społecznej. I to poczucie osamotnienia, bo to studenci badali, było wyższe oczywiście w Łężeczkach, a nie na Bukowskiej.
To ja tylko dodam, że rzeczywiście tak wygląda. Znaczy czas oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej w Poznaniu jest bardzo duży i w tych miejscach się troszeczkę skróciło, ale jest ciągle duży. Natomiast w miejscach poza Poznaniem jest krótszy z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest duże miasto. Że jednak jeśli idzie się do domu pomocy, to nie jest przypadkiem, przepraszam, że tak powiem wprost, to nie jest skazanie na koniec życia. Rzeczywiście osoby będąc w domu pomocy społecznej jeszcze mogą żyć wiele lat, mogą spędzać aktywnie tam czas. To też jest oferta, która jest przygotowywana, bo trochę nie mówimy o tym, co jest ważne, o człowieku. Nie tylko o seniorze jako odbiorcy, ale o człowieku, który tworzy system wsparcia, pomocy czy zapewnienia form wolnego czasu. W Poznaniu dyrektorzy starają się, pracownicy, zasoby kadrowe też są na wysokim poziomie i mimo, że ten dom nie spełnia wszystkich warunków architektonicznych, to on cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Tam też rodzina, jeżeli osoba nie jest samotna, jest w pobliżu. Przykłady są, jest na bardzo wiele, to znaczy umieszczenie kogoś w domu pomocy społecznej jest trudną decyzją i dla samego seniora często i dla rodziny, ale czasami jest jedyną możliwą, dlatego że środowisko nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb. Ja znam wiele przypadków osób, gdzie rodzina codziennie odwiedza seniora w domu pomocy społecznej. Codziennie się spotykają, witają, jedzą, a ten senior czeka na odwiedziny. Więc też taki apel pewnie do wszystkich, że trudne jest podjęcie decyzji umieszczenia kogoś bliskiego w domu pomocy społecznej, ale ważne jest to, żeby tę relację ciągle utrzymywać. Ten senior przebywający w domu pomocy społecznej ma te same potrzeby, co będąc poza domem. Czyli pierwsza kwestia, o której pani mówiła, największa potrzeba relacji z drugim człowiekiem. Ta samotność jest oprócz zdrowia, oprócz pieniędzy, jest jednym z najważniejszych elementów. Więc bycie w dużym mieście, bycie w Poznaniu, bycie blisko rodziny, ciekawa oferta w tym domu, to naprawdę potrafi w jakiś sposób zaspokoić te potrzeby, które są i troszeczkę obniży te oczekiwania także i architektoniczne. I to jest niezwykle ważne.
Czy myślę też, że zmienia się trochę odbiorca, bo jak patrzymy na mieszkańców, tych osób, które zamieszkują w domach pomocy społecznej, to te osoby są coraz bardziej niesprawne, czyli wymagają jakby coraz większej pomocy, co oznacza, że coraz skuteczniej udzielamy wsparcia i pomocy osobom mieszkającym w środowisku. Z pewnością też te osoby potrafią sobie same radzić, ale być może wynika to też z tego, że dorastamy w jakiś sposób do roli opiekunów, czy jakby uczymy się tego, w jaki sposób pomagać tym osobom, które jakiejś pomocy potrzebują. No i przecież wiadomo, że jeśli potrzebują tej pomocy trochę i się jej nie udzieli w jakimś obszarze, to za chwilę stają się coraz bardziej niesamodzielne i zależne. Ja chciałam wrócić też jeszcze do wcześniejszego wątku, takiego wątku tej gettyzacji, bo optymalne pewnie rozwiązanie jest jednak takim rozwiązaniem obejmującym inkluzję, czyli w jakikolwiek sposób pokazujący te działania międzypokoleniowe, takie, gdzie możemy sobie wyobrazić, że w jednych mieszkaniach mieszkają osoby z jakimś ograniczeniem samodzielności, nawet niekoniecznie osoby starsze, prawda, zawsze, a dookoła mamy takie osoby, które są samodzielne i są też w stanie pomóc, odpowiedzieć na te potrzeby. I w zasadzie myślę, że tego typu rozwiązania powinny być dyskutowane i powinny być rozważane w związku z tym, że gdzieś tam zawsze wszystkie dyskusje kończą się na finansach i ponieważ tych osób, które w mniejszym lub większym stopniu są coraz bardziej niesprawne, jest coraz więcej, więc gdzieś musimy zadać pytanie o taką samodzielność. Ja myślę też, że czasem mam takie wrażenie, że się koncentrujemy się na starości, że czasem zachowujemy się tak, jakby starość czyhała za rogiem. Jakbyśmy byli młodzi i świetnie funkcjonowali, a nagle coś się zdarzało takiego, że ale trochę jest tak, że ponieważ o tym mówimy, to oznacza, że ten temat zaczyna być ważny i że musimy między innymi koncentrować się na tym, w jaki sposób miasto, a właściwie wszyscy mieszkańcy powinni zacząć ze sobą współdziałać po to, żeby zobaczyć, że starzenie ani nie jest straszne i że tak naprawdę to, czego się boimy, to boimy się niesamodzielności i boimy się tego, że zostaniemy sami. Czyli, że gdzieś, gdzie będziemy potrzebować tej pomocy nam nikt nie udzieli. I to dotyczy zarówno takich więźniów piątego czy któregoś piętra, gdzie gdzieś tam no, nie da się wyjść w związku z ograniczeniami, czy niedostosowanie jakby tej przestrzeni, która niesie ze sobą ryzyko upadków, ryzyko wydłużenia czasu dotarcia do rozmaitych miejsc, na przykład do toalety, spokoju, ale też myślę takiego poczucia tego, że gdzieś tam ktoś jest zamknięty, nie jest w stanie wyjść, jak gdyby gdzieś mieszkał na parterze, to pewnie chociaż wyszedłby do sklepu i kogoś tam spotkał, miał z kim porozmawiać. Czyli myślę sobie, że taki przekaz, czy szukanie drogi przekazu, że tak naprawdę no przecież nie zaczynamy się starzeć w momencie, kiedy mamy 60 lat, tylko starzejemy się dużo szybciej bez względu na to, jak zdefiniujemy ten proces starzenia, czy mówimy, no my biologicznie uważamy, że po 30 i być może warto jest to powtarzać, że kiedy mamy 30 czy 40 lat, to starzenie też nas dotyczy, choć te zmiany oczywiście kumulują się z czasem i więcej ich widzimy, kiedy jesteśmy starsi i taki przekaz, że nie można, nie wiem, mając 30 lat kompletnie jakby udawać, że to się nigdy nie wydarzy.
Bo potem już tego nie nadrobimy.
Takie rozejrzenie się dookoła i zastanowienie się trochę może, co się wydarzy w przyszłości. Na pewno nie wszyscy są na to przygotowani, na pewno każdy żyje trochę inaczej, ale na pewno jest duża grupa osób, które mają taki potencjał, tylko jakoś trzeba im zwrócić na to uwagę.
Jeśli mogę was prosić, w tym właśnie kontekście osób, które są samotnione, bo powtórzyło się to parę razy, to jest jeden z głównych problemów osób starszych, i osamotnienie fizyczne, i poczucie osamotnienia, co niekoniecznie jest tym samym. Mamy zapewne w Poznaniu dość dużą grupę osób, padło tu stwierdzenie, więźniowie czwartego piętra, ale myślimy o osobach, które wycofały się z aktywnego życia z różnych powodów i do których my faktycznie nie docieramy. I moje pytanie jest takie, czy my mamy jakiś pomysł, co możemy zrobić, aby tą dużą grupę osób, która żyje w naszym mieście, która ma zapewne dużo do zaoferowania, bo to jest i wiedza, i doświadczenie. To jest olbrzymi potencjał. Ja bardzo cieszę się, że zaczęliśmy rozmowę od tego, że mówimy nie tylko o biorcach, ale o dawcach. I ten potencjał jest niewykorzystywany, nie powiem marnowany. Nie chodzi o to, żeby ich koniecznie angażować na siłę, ale mam wrażenie, że wiele z tych osób jakby potrzebuje trochę podania, jak powiem, trochę ręki, aby wyjść na zewnątrz, i aby znów wrócić do życia, tak, tylko które daje im większą poczucie i pewności, i wartości, i będą mogli więcej zaoferować też dać innym. Tylko właśnie, jak z nimi się komunikować, jak do nich docierać? Oni nie są klientami DPS-u, oni nie są klientami domów seniora, bo oni po prostu są u siebie zamknięci w mieszkaniach.
Ja tylko chcę powiedzieć jedno zdanie, przepraszam, bo to jest ważne, bo to jest to, co pani sobie mówiła wcześniej, że tak naprawdę z drugiej strony nie możemy wszystkich zmusić do aktywności, ponieważ nie wszyscy, którzy nie są aktywni, rzeczywiście chcą być aktywni, więc myślę, że z tego sobie też musimy zdawać sprawę.
To jest ważna uwaga, żebyśmy
byli
skrajności.
Każdy ma prawo do tego, żeby zestarzeć się inaczej i funkcjonować inaczej, nie możemy zobaczyć. Zgadzam się oczywiście z tym, że jest to ogromny potencjał, tylko z drugiej strony czasem myślę, że kiedy szukamy drogi, to bardzo uogólniamy. Chcemy, żeby wszyscy byli aktywni i działali.
Ale pani profesor, czy pani profesor się ze mną nie zgodzi, że nawiązując do medycyny, że tej sytuacji, która jest i też do zarzutu, że niepotrzebnie używamy sformułowania silver tsunami, ja myślę, że w moim rozumieniu silver tsunami ma świadczyć o gwałtowności pewnych zmian i te gwałtowne zmiany demograficzne, bo skoro w 2050 roku ma być 1,2 miliarda ludzi, przepraszam, proszę mi poprawić, jeśli moje dane są niewłaściwe, ale ponad 1,2 miliarda osób na 8 miliardów ma być powyżej 80 roku życia, tak? Więc to jest. Ja do czego, pani profesor, zmierzam? Do tego, że dla takiej sytuacji potrzebna jest diagnoza. Żeby zdiagnozować to, boję się użyć słowa polityka, ale ja nie chcę powiedzieć o przekonaniach politycznych, tylko chcę mówić o roli państwa, które powinno mieć politykę, które powinno mieć program, które powinno mieć system. I ta odpowiedź wywołanego państwa powinna zapewniać każdemu, przepraszam, według jego potrzeb. Potrzeby związane z wiekiem są różne, natomiast one, pani profesor, kosztują, tak? I myślę, że kwestia dostępności architektonicznej jest po prostu jedną z drobnych części tej polityki i tego programu. I wracając do roli architekta, interdyscyplinarnej roli architekta, po co, ja już abstrahuję od tego, że z wielką satysfakcją odnotowuję fakt, że mogę w tym gronie zabierać głos, że wierzę w to, że poprzez edukację, którą wszyscy reprezentujemy, jest szansa zbudowania i wykształcenia, boję się słowa kadr, bo ono źle się kojarzy, ale naprawdę zespołów ludzkich, które ten program państwa na poziomie, nie wiem, województwa, powiatu, miasta będą realizowały, bo to, co robi pan, panie dyrektorze, robicie świetną robotę, tylko borykacie się, pewne rzeczy są wyważaniem drzwi i walką o pieniądz z dnia na dzień, tak? A ta polityka powinna być realizowana przez takie instytucje jak państwo, jak pan reprezentuje, poprzez jakiś program, który jest programem ogólnopolskim.
Ale ja się troszeczkę, przepraszam, jednak będę się upierał, tutaj podrążę, bo uwaga, pani profesor, była bardzo ważna, że nie chodzi o zmuszanie kogoś do aktywności, bo jak mówiliśmy wcześniej, czy też mają różne potrzeby, bardzo różne i to nie jest tak, że każdy musi być cały czas bardzo aktywny, ale ja myślałem o czymś innym. To jest także kwestia osób, które są rzeczywiście stawione same sobie. To jest kwestia poczucia bezpieczeństwa, to jest poczucia bycia częścią wspólnoty, wspólnoty mieszkańców lokalnej, o różnym poziomie aktywności. I czy jednak mamy pomysł i receptę, jaki sposób zauważać osoby, które może nie są tak aktywne, ekspansywne, żeby wyjść na zewnątrz, udać się do miejsc, gdzie spotykają się seniorzy, którzy są trochę zostawieni sami sobie i trochę się zamykają. Zamykają się w swojej samotności. To nie są osoby, które szukają informacji w internecie, ale czy my do nich możemy wyjść z informacją, z propozycją? Czy mamy jakiś pomysł na tą grupę osób, których mam wrażenie jest nie tak mało i chyba będzie coraz więcej?
Jeśli chodzi o zamieszkiwanie w pojedynkę, czyli zamieszkiwanie samotne, to jest to skala mniej więcej 20%, tak mniej więcej. Nie mamy diagnozy, o czym też mówiła pani profesor, ilu nie chciałoby nawiązywać kontaktów i jest dobrze im tak, jak jest. I to też z takimi postawami się stykamy. To jest taka postawa wrogości wobec siebie. Nie dostrzegam swoich potrzeb, ale też ona się wiąże z postawą wrogości wobec innych. Nie chcę innych poznawać, jest mi dobrze. Jeśli chodzi o postawę konstruktywną, która no, dominuje jednak wśród osób w starszym wieku, to jest postawa bycia jak najdłużej aktywnym, chociaż w obrębie gospodarstwa domowego, by nie stać się ciężarem. Natomiast problem dotarcia, bo to jest problem informacji. Jeśli osoba w starszym wieku, zamknięta w swoich czterech ścianach, ma pilota i ma dostęp do telewizji, to ja proponuję, by ta telewizja wypełniała jej znaczną część poranka na zasadzie informacji, co, gdzie i jak, na zasadzie, co może zrobić. To jest gimnastyka, to jest rozmowa, a może porozmawiasz, może to, żeby informacje docierające do osoby, która ogląda poranną telewizję, były rzeczowe, inspirujące, zachęcające, niekontrolne, żeby to były takie, o, jednak coś zrobię, może nie dziś, może jutro, to może być gimnastyka, to mogą być kulinaria, to może być sztuka makijażu, to może być joga, co bądź. Chodzi o to, by ta osoba trzymająca pilota w ręce, mająca 80, przykładowo 4 lata, była zachęcona pewnymi przykładami do zmiany trybu życia, a potem myślenia, tak? I jeszcze oczywiście można reaktywować więzi sąsiedzkie. Na przykład pracownik socjalny, który się trochę nudzi, to może zapukać do
drzwi. Takich nie znam, takich nie znam.
Może zapukać do drzwi tego właśnie mieszkańca, mieszkania 48, obok 40, i zapytać, co wie o swoim sąsiedzie. A może by raz dziennie do niego zajrzał, czy do sąsiadki, a może idę na zakupy, zastuka do drzwi, a może coś przynieść. Gdyby były takie właśnie dbające o renesans więzi sąsiedzkich, bo jak ja badałam seniorów 50 lat temu, to oni sobie pomagali wzajemnie. W kamienicy to wszystkie sąsiadki były znane z nazwiska, z imienia, jaki ma stan rodzinny i tak dalej. Wszyscy w kamienicy się znali i to było fajne życie. Nawet to jeszcze było lat temu, ile? 30 lat temu, jeszcze. Była dosyć ożywiona więź sąsiedzka. Dzisiaj więź sąsiedzka jest jeszcze, ale w stanie szczątkowym i można by ją reaktywować. I jeszcze wolontariat. Chociaż młodzi ludzie wcale się nie garną do wolontariatu, tylko niecałe 4-6 licealistów chciałoby się spełniać w wolontariacie. To są dosyć smutne niestety liczby.
Myślę, że nie mamy wzorca wolontariatu dobrego. Natomiast myślę tak, że tsunami, oczywiście w zależności od tego, jak to zdefiniujemy, ja widzę, oprócz tej nagłości, widzę niszczenie i dlatego bardzo nie lubię tego słowa. Widzę przede wszystkim, że to niszczy i w tym sensie, ponieważ widzę bardziej, że niszczy niż nagłe, to nie lubię tego słowa, ale oczywiście to jest kwestia tego, jak na to patrzymy. Natomiast myślę sobie rzeczywiście, że oprócz tych seniorów, o których trochę tak Bielski i Wnowisko mówiłam poprzednio, którzy nie chcą, bo dobrze funkcjonują w swoim świecie i ten świat ich zupełnie zadowala. Ale jest dużo rzeczywiście, no bo kiedy mówimy o tym potencjale seniorów, to ten potencjał częściowo, znaczy, bo te osoby, które są zamknięte w tej przestrzeni tych czterech ścian, to z pewnością częściowo są osoby, które potrzebują, ale mam wrażenie, że my w ogóle nie wiemy, tego nikt nie jest w stanie zdiagnozować na obecnym etapie, nikt nie podejmuje w ogóle takiego działania, żeby odpowiedzieć na pytanie, jaki jest potencjał. Czyli gdyby dotrzeć do tych osób, które siedzą zamknięte w czterech ścianach i nie bardzo wiedzą, co zrobić z całym dniem, bo oczywiście ten pilot, no, mnie nie podoba się najbardziej. Natomiast nawet jeśli ten program byłby dedykowany seniorom, to nie wiemy tak naprawdę, jaki jest potencjał. I myślę, że to jest ogromne wyzwanie, żeby w jakikolwiek sposób zdefiniować to i zadać pytanie takie, które właściwie rzadko zadajemy, które co pan, pani potrafi? Co może pani dać systemowi? My znamy taki przypadek, który zdarzył się wprawdzie za granicą, ale jest naprawdę cudowny, gdzie wolontariat opiekował się starszą osobą z chorobą Alzheimera, która stopniowo gasła z powodu otępienia. I bliską osobą tej osobie, którą się wolontariat opiekował, był baletmistrz opery. I kiedy ta osoba odeszła, on zgłosił się do tego wolontariatu i powiedział, co ja mogę zrobić. A oni zapytali go, co umiesz? I on powiedział, ja umiem tańczyć. No więc powiedziano mu, wyobraź sobie, że masz takich ludzi, jak ta osoba, którą się cały czas opiekowaliśmy, i zastanów się, w jaki sposób to, co umiesz, możesz wykorzystać. I rzeczywiście powstał wspaniały program, który w tej chwili doskonale działa już od wielu lat, program terapii tańcem, dedykowany osobom z otępieniem, dedykowany osobom z dużymi ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu, który wspaniale ich aktywizuje, który sprawdza się świetnie w domu, sprawdza się świetnie w instytucjach rozmaitych. Więc myślę, że tak powinniśmy umieć zadać tym osobom pytanie, czy chcesz? ale też co potrafisz, co możesz dać i w jaki sposób możesz się włączyć w takie działania. Myślę, że my mimo wszystko, przynajmniej w pokoleniu osób starszych, często ten wolontariat jednak kojarzy się z jakimś, nie kojarzy się z czymś takim, że dzielę się czymś, co mam, tylko z czymś takim, co gdzieś było nakazane jako prace społeczne. Chociaż może źle.
Chociaż wcześniej padła taka uwaga, pamiętam ponad dyskusją jeszcze, że w tym wolontariacie często sprawdzają się świetnie osoby w starszym wieku, bo z pewnych powodów im łatwiej dotrzeć do tej najstarszej grupy seniorów i w tym zakresie oni sobie nie do zastąpienia.
Czy mają też czas.
Natomiast
to potwierdzają
czas,
dane empiryczne.
Natomiast ja myślę, że padło też jej bardzo ważne stwierdzenie. Chciałbym troszeczkę, żebyśmy podali kurier refleksji. Mówimy dużo o roli lekarzy, geriatrów, architektów, socjologów, ale powiedzieliśmy, że problemem jest także zanieranie więzi sąsiedzkich. Ja mam takie przekonanie, że nawet najlepszy opiekun społeczny z MOPR-u nie zastąpi sąsiada z wielu powodów. Ale pytanie właśnie, czy tam są więzi sąsiedzkie, gdzie sąsiedzi są sąsiadami. I myślę, że z jednym z takich wyzwań bardzo ważnych dla miasta to jest podejmować działań na rzecz wzmacniania, odbudowywania, reaktywowania więzi sąsiedzkich. To są z jednej strony działania, które może podejmować miasto. Pamiętam program Odmień swoje podwórko, który polegał na tym, że zapraszano mieszkańców, którzy mieszkali w kamienicy, gdzie było podwórko w środku. I chodziło oczywiście o odwiedzenie podwórka, ale to podwórko było jakby tylko pretekstem do tego, żeby te mieszkańcy mogli wspólnie zaprojektować, wspólnie zaangażować się w te zmiany. Czyli naprawdę chodzi o budowanie więzi sąsiedzkich, a nie o samą zmianę podwórka. Ja myślę, że to są akcje, które są bardzo potrzebne, bo one pozwalają wyjść naprzeciw, włączyć, dać poczucie mieszkańcom, którzy z różnych powodów stają się samotni, bo wiek wiąże się też z tym, że w pewnym momencie tracimy pewną ilość naszych znajomych, bo już nie jesteśmy aktywni zawodowo, bo tracimy część znajomych, ponieważ oni po prostu umierają. I musimy te więzi odbudowywać. Więc pytanie także, czy to nie jest kwestia też dla architektów i urbanistów. Jak planować miasta, które będą sprzyjały budowaniu więzi sąsiedzkich, które nie będą miastami, gdzie mieszkańcy wjeżdżają przez bramę do swoją posiadłość, zamykają bramę i nie ma przestrzeni wspólnej, tej przestrzeni publicznej, które były kiedyś tradycyjne place, agory w środku, które łączyły mieszkańców, prawda? Gdzie ludzie żyli w swoich mieszkaniach, ale gdzie były te miejsca, gdzie mogli się wzajemnie spotkać, nawiązywać relacje pozazawodowe, pozasłużbowe, pozarodzinne, relacje z innymi mieszkańcami, z sąsiadami.
Czy to pytanie jest adresowane do mnie?
Nie jest otwarte, ale zachęcam.
Patio sąsiedzkie. Patio sąsiedzkie.
Ja nadal, proszę Państwa, ponieważ nie wiem, ale chyba jestem jedynym inżynierem z wykształcenia, to bardzo pragmatycznie podchodzę do zadania i twierdzę, że oprócz rzeczy wspaniałych, duchowych, jakiegoś braterstwa, no jest ta hierarchia potrzeb. I nadal wracam do tej diagnozy i do tego programu, że my możemy mówić o pomocy sąsiedzkiej, o placu, o rynku, gdzie się będziemy spotykali, ale ja bym najpierw chciała wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie społeczne. A to jest prosta odpowiedź. Mieliśmy niedawno spis powszechny. I w tym spisie powszechnym można by wyłapać osoby, które są w wieku senioralnym, co mnie przeraża, powyżej 60 roku życia. Nie będę sprawdzała dowodów państwa, ale jestem pewna, że pański dowód się w tym nie mieści. I te zdefiniowane potrzeby, znowu należy położyć siatkę zróżnicowanych potrzeb. I tak widzę rolę architekta, że odpowiada na konkretne potrzeby. Bo nie jesteśmy w stanie, wracam, bo już zerknąłem na zegarek, że chyba, zresztą pan prezes powiedział, żeby podsumowujmy tę refleksję. Wracam do tego, że my chcemy zapewniać w interdyscyplinarnych zespołach mimo wszystko odpowiedź na konkretną potrzebę i jesteśmy w stanie to zrobić. Nie, ja, broń Boże, nie uzurpuję sobie takiej roli pojedynczym architektom, ale Myślę, że takie zwerbalizowanie potrzeb i różnych potrzeb pozwoli nam architektom na zapewnienie tych podstawowych oczekiwań, czyli sposobu zamieszkania, czy to będzie własne mieszkanie, czy to będzie dom opieki, czy będzie jeszcze inna forma, o której dzisiaj trudno sobie wyobrazić, ale myślę, że temu, reprezentując różne uczelnie w tym spotkaniu, nie dojdzie do federalizacji póki co Uniwersytetu w Poznaniu, ale może dojść do federalizacji naszych wspólnych celów i potrzeb. Tego bym sobie życzyła jako architekt.
Tworzenia studiów, jak to, o której pani profesor mówiła, gdzie tak. Akademia Medyczna łączy się z Politechniką Poznańską.
No, ja dziękuję, nie chciałam dalej reklamować naszych studiów podyplomowych, ale
to dobry przykład,
są to studia organizowane z Uniwersytetem Medycznym, inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia, a w końcu mówimy o zdrowiu, tak? O jakimś etapie zdrowia seniorów i o tym zdrowiu chciałabym jako architekt w tym gronie się wypowiedzieć.
Ja rozumiem tą wypowiedź jako bardzo konkretny wniosek, że na pewno potrzebujemy dalszych badań potrzeb seniorów, bo ciągle mówimy o ich zróżnicowaniu, ale jeżeli mówimy o grupie, która stanowi już ponad 26% mieszkańców miasta, to nawet potrzeby 1/4 tej grupy to są potrzeby bardzo dużej liczby mieszkańców Poznania. Więc, a my zgadzamy się, że wciąż trochę za mało wiemy, bo mówienie są zróżnicowane to jest dopiero wstęp. Wydałoby więcej wiedzieć, jak liczne są potrzeby poszczególnych grup, jak liczne są grupy, więc te poszczególne potrzeby. Natomiast, ponieważ czas bierze się do końca, a nie może zabrać jednego pytania, ponieważ kiedy mówimy o senioralnym Poznaniu, to zawsze się pojawia pytanie o opiekę geriatryczną, o oddział geriatryczny, a ja trochę poszerzę jeszcze o poznańską geriatrię i rolę lekarza rodzinnego. Gdybyśmy mogli trochę poszerzyć, to powiedzieć, jak wygląda opieka geriatryczna w Poznaniu i jaką rolę pełni lekarz geriatra, a lekarz rodzinny? Jaka tu jest modelowy przykład współpracy i współdziałania?
To znaczy, wbrew pozorom, problem polskiej geriatrii nie polega tylko i wyłącznie na braku geriatrów, bardziej polega na braku miejsc pracy dla tych geriatrów i pod tym względem Poznań nie odbiega od innych miast, a jeśli odbiega od innych miast uniwersyteckich, to właściwie dlatego, że jako jedno z niewielu miast uniwersyteckich nie ma oddziału geriatrycznego, takich łóżek dedykowanych pacjentom starszym. Z pewnością chcemy zobaczyć system w taki sposób, żeby pierwszym lekarzem, do którego się zgłaszamy z potrzebami, do którego zgłaszają się osoby starsze z potrzebami, bez względu na to, jak szerokie są ich potrzeby zdrowotne, jest lekarz rodzinny. I do tego zmierza też opieka koordynowana. Docelowo pewnie będzie dotyczyła nie tylko wybranych jednostek chorobowych, że rzeczywiście ten lekarz rodzinny będzie rodzajem osoby zarządzającej zdrowiem. Natomiast lekarz rodzinny kieruje pacjenta do kardiologa, diabetologa w zależności od potrzeb. Kieruje tych pacjentów, którzy mają te problemy bardziej skomplikowane. I tak samo byśmy chcieli zobaczyć geriatrę, że pacjenci ze złożoną sytuacją kliniczną, u których nakładają się choroby ciała, czyli problemy internistyczne i problemy psychiatryczne, tam gdzie leczenie przez wielu specjalistów wiąże się ze składaniem dużej liczby leków i wtórnymi problemami. Rzeczywiście to są pacjenci, którzy korzystają na poradach geriatrycznych. A w związku z tym każdy lekarz rodzinny powinien wiedzieć, gdzie jest najbliższa poradnia geriatryczna, żeby tych szczególnych pacjentów mógł skierować. Nie mówimy o takim systemie, gdzie mamy pediatrę, internistę i geriatrę, bo na to rzeczywiście nie mamy wystarczającej liczby geriatrów na obecnym etapie. Natomiast chcemy tym szczególnym seniorom zaoferować inną opiekę, ponieważ wiadomo, że na przykład skrócenie list leków, które pobierają, czy zmniejszenie dawek, czy likwidacja części leków jest rzeczywiście dla nich korzystna i poprawia ich funkcjonowanie. Myślę sobie w związku z tym, że chcielibyśmy mieć taką sieć tych poradni. Mamy w Poznaniu 4 poradnie, więc prawie mamy jedną poradnię na każdą dzielnicę. I ograniczenie jest tylko takie, że te poradnie nie działają w pełnym wymiarze czasu. Działają no, w takim wymiarze czasu, w jakim geriatrzy dedykują swój czas tym poradniom. I myślę, że cały czas o tym mówimy, że system ma mało geriatrów, ale że według raportu NIK-u połowa geriatrów nie jest zatrudniona zgodnie ze swoją specjalizacją, więc myślę, że problemem większym jest stworzenie dla nich miejsc pracy, czyli docelowo jakichś łóżek geriatrycznych i większej liczby poradni, a nie wzrost liczby lekarzy.
Proszę Państwa, zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie od stwierdzenia, że dobrze, abyśmy mówili o senioralnym Poznaniu nie w kontekście tylko wsparcia, nie w kontekście poszczególnych seniorów, osób, które potrzebują wsparcia, ale jako osób, które mają wiele do zaoferowania i gdzie wyzwaniem miasta takiego jak Poznań jest także pełniejsze ich włączenie, albo inaczej mówiąc, umożliwienie im życia w tym wieku senioralnym w sposób, który jest dla nich satysfakcjonujący, ale nie bez ograniczeń wynikających nie tylko z architektury czy z ograniczeń związanych z zabudową, z projektowaniem zabudowy, ale także ograniczeń wynikających z no, pewnych obaw i poczucia zagrożenia. Kończymy na kwestii opieki geriatrycznej z dobrą informacją, że bo wiem, że w Poznaniu planowany jest jednak oddział geriatryczny w nowym szpitalu. Jest nadzieja, że on powstanie, a z tego, co pani powiedziała, wynika, że brak geriatrów wynika z braku zapotrzebowania na tych lekarzy, czyli ma kwestię systemową bardziej.
Myślę, że jak będzie, nie ma dla nich miejsc pracy, dokładnie, więc myślę, że jak będzie oddział, to będzie też kształcenie dla geriatrów, ale myślę też, że kiedy mówimy o opiece geriatrycznej, to warto pamiętać o różnych rozwiązaniach, które są dedykowane osobom starszym i takim absolutnie unikatowym rozwiązaniem, które mamy w Poznaniu, jest punkt opieki farmaceutycznej. Taki punkt, gdzie seniorzy mogą zgłosić się z wielką siatką leków, które biorą, gdzie farmaceuta rzeczywiście przejrzy te leki pod kątem tego, co jest ewidentnie niepotrzebne, co seniorzy często sami sobie włączają w samoleczeniu, ale też jeśli potrzeba, skieruje odpowiednią informację
tam
do lekarza
rodzinnego.
Tam każdy może wejść? Może każdy wejść, choć to jest rozwiązanie dedykowane osobom, które biorą co najmniej 10 leków, czyli rzeczywiście z taką ciężką wielolekowością. I to rozwiązanie funkcjonuje od kilku lat w Poznaniu, jest unikatowe. W tej chwili dyskutuje się to rozwiązanie na poziomie centralnym. Poznań przeprowadził taki pilotaż, ale myślę, że to u nas się bardzo dobrze sprawdziło.
A to pytam się, gdzie to jest?
Znaczy, rejestrowanie do tego jest przez centralny numer miejski i to działa na terenie Uniwersytetu Medycznego. W Kolegium Stomatologicum jest specjalna taka sala, gdzie siedzi farmaceuta i przyjmuje osoby, przegląda te leki i daje rekomendacje.
To ja tylko dodam, że to jest dla osób 70+, natomiast teraz jest czas projektowania i nowa umowa na dniach zostanie powstanie, więc jeszcze troszkę czasu, zanim uruchomimy na nowo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w tej trudnej dobie także finansów publicznych, jakby polityka miasta, mówimy o senioralnym Poznaniu, skupia się na tym i taka jest decyzja władz miasta, żeby nie ograniczać środki na politykę senioralną w mieście Poznaniu. Znaczy ten poziom nie spada poniżej tego, co było w zeszłym roku i to pokazuje, jakie są priorytety, bo jeśli mówimy o badaniach, które dziś w Poznaniu są prowadzone, to też ważne jest to, żeby senioralny Poznań czy senioralne inne miasto władze obrało różnego rodzaju priorytety i senioralny Poznań jest jednym z priorytetów miasta Poznania.
To jest bardzo dobra informacja, którą obawiam się musimy zakończyć dzisiejszą dyskusję. Ja Państwu bardzo dziękuję za udział, za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w naszej dzisiejszej debacie. I już teraz zapraszam na strony Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, gdzie Państwo możecie zapoznać się z przebiegiem wcześniejszych debat. Także część debat już ma transkrypcję, więc można przeczytać, jeśli ktoś zamiast słuchania woli czytać. Zapraszam Państwa też do zapoznania się z podcastami na stronie Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Podcast Porozmawiamy o Poznaniu to podcasty, gdzie staramy się zapraszać do rozmowy osoby, których życie, działalność jest ważna dla naszego miasta, które mogą nas inspirować. Także zachęcam do korzystania z tych możliwości. Ja już teraz dziękując Państwu zapraszam jednocześnie na kolejną 10. debatę, która odbędzie się w Poznaniu w kolejnym kwartale. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy.